Rozmowy po udarze. Stop udarom. Zapraszam, Jacek Rozenek. Sam doświadczyłem udaru mózgu i wiem, jak istotna jest uważna ocena i natychmiastowa reakcja osoby, która zauważy, że dzieje się coś dziwnego. Miałem dużo szczęścia, że kogoś zupełnie obcego zaniepokoiło moje zachowanie, że rozpoznał objawy udaru mózgu i natychmiast wezwał karetkę. Przy udarze mózgu liczy się szybka reakcja. Jeśli chory trafi w odpowiednim momencie do szpitalnego oddziału udarowego, ma szansę uniknąć poważnych konsekwencji choroby. A udar mózgu może się przydarzyć każdemu i wszędzie. Coś o tym wie także Michał Figurski. Zapraszam do wysłuchania rozmowy. Cześć Michał.
Cześć.
Widzieliśmy się ostatni raz półtora roku temu. I ty mnie pytałeś, jaki jest stan. I ja bym cię chciał teraz też zapytać, jaki jest stan zdrowia.
To ja zacznę od ciebie przewodnie, bo wtedy cześć to dawałeś marnie. Teraz dajesz normalnie po męsku grabę, którą ściskasz i jestem w szoku w ogóle. Jestem pełen zazdrości, co tu będę gadał, dlatego że ty wyglądasz fantastycznie. No, jakby wszystko, co... Wiesz co, ty miałeś w ogóle, stop. Ty miałeś, wiesz co, taki stan. Tak mi się wydawało, że ty sobie wtedy wmawiałeś, jest super. Ja mówiłem, słuchaj, Jacek, bo rozmawialiśmy przecież wtedy u mnie w Zetce. Mówię, jak jest po uderze? Ty mówisz, ekstra, w ogóle świetnie. Wiesz, a z nogą nie było super, a z ręką nie było super. Teraz, chłopaku, to co widzę, jestem po prostu wzruszony, naprawdę.
Dobrze, ja też jestem wzruszony, patrząc na ciebie. Jaki jest twój stan, powiedz?
Wiesz co, naprawdę chciałbym, żeby był lepszy, ale się staram jak mogę.
Jest duża różnica.
Naprawdę?
No.
Lekarze też tak mówią. U mnie to, wiesz, no, sam wiesz, codziennie robota. W ogóle nie ma innej możliwości, kompletnie nie ma innej. To jest po prostu orka na ugorze. Nie ma tabletki fantastycznej, którą weźmiemy i wszystko minie. Niestety. A nie daj Boże, przestaniesz na chwilę tyrać i od razu wszystko się znowu cofa. Więc sam wiesz doskonale, że wiesz co, przyjechałem tu prosto na rozmowę z tobą z treningu bokserskiego. Mamy fantastycznego wspólnego treningu.
Tak.
Poznaliśmy się znowu na treningu. Ten boks jest dla mnie, powiem ci, wszystkim dzisiaj. Dlatego, że z jednej strony to jest oczywiście ten męski atawizm i wiesz, facet w naszym stanie, który nagle traci wszystko, totalnie, bo tracisz robotę, tracisz pieniądze, co za tym idzie. Za tym idzie oczywiście prestiż pewien zawodowy, do którego przecież byliśmy przyzwyczajeni, rozpieszczeni.
Tak jest.
Przestajesz być tym dumnie kroczącym po świecie żywicielem rodziny, pewnym siebie, pewnym swego jutra, polegający na sile swoich mięśni i swojego umysłu. I nagle zostajesz bezbronny jak dziecko. I ten boks jest dla mnie tym powrotem do tej męskości. Po tym wszystkim, co przeszedłem. Po wózku inwalidzkim, po niemożliwości pójścia samemu do toalety, po konieczności wykąpania mnie przez osoby trzecie. Dzisiaj, kiedy zakładam rękawice i staję na własnych nogach naprzeciwko mojego trenera, i mówi, ale ty masz, człowieku, ten prawy sierp, tak, że nie dobrze, to ja czuję, że żyję. No, czuję, że to przeżyłem. O, w zasadzie tak powinienem powiedzieć.
Michał Figurski, wojownik. Dobrze. Michał, jak to się u ciebie zaczęło?
Słuchaj, wiesz co, to było tak, że ja miałem program na żywo w Polsacie, program publicystyczny. Dosyć wymagający, bo to co najmniej dwójka gości, bieżące tematy polityczne, obyczajowe, więc pewna sprawność umysłu potrzebna, pewien refleks fizyczny, może niekoniecznie, ale cała pozostała oczywiście też wymagająca. I ja nagle w robocie zaczynam się czuć taki trochę przeziębiony. Najpierw mięśnie mnie bolą, potem stawy. Wiesz, już siedząc przed komputerem, przed wejściem na wizję, mówię do mojego wydawcy, słuchaj, ja się chyba przeziębiłem. A w ogóle samochód mi się popsuł tego dnia i byłem trochę na parkingu stałem, czekałem na jakąś pomoc drogową. To była jesień, wrzesień, czysty dzień. Głowa zaczyna mnie boleć, trochę rozkojarzony jestem, myślę sobie, na bank po prostu, wiesz, mnie przewiało. A następnego dnia rano samochodem miałem jechać z rodziną do Zakopanego, żeby było śmieszniej. Wiesz co, w tym stanie wracam do domu, jeszcze po drodze dzwonię do siostry, mówię, słuchaj, nie pojedziemy jutro do tego Zakopca, ja się ewidentnie przeziębiłem. Położyłem się do łóżka, obudziłem się chyba około 4:00 i ja miałem tę osobę towarzyszącą, czyli tego kogoś, kto widział, kto był przy mnie, ale to było za mało. Ja przespałem kilka godzin z pulsującą, otwartą żyłą pod czaszką, ta krew się sączyła przez całą noc i kiedy się obudziłem, Mówię do mojej ówczesnej partnerki, słuchaj, czyjaś ręka leży w łóżku. Ona mówi, to jest twoja ręka, Michał. Więc obudziłem się już połowicznie sparaliżowany. To była twarz, noga, ręka. Na początku wstałem po kluczyki w ogóle. Mówię, jadę do szpitala. Ona mówi, nigdzie nie pojedziesz, wiesz. No ale wstałem i od razu się przewróciłem, bo już noga nie trzymała. Ręka wisiała jak sznurek, twarz, lewa część opuszczona, połowa języka sparaliżowana, więc taka wyraźna afazja. Potworny strach i lęk i wspomnienie mojego ojca, który umarł na wylew, którego myłem, którym się zajmowałem aż do jego zgonu, który nastąpił nie z powodu wylewu, tylko zapalenia płuc zachłystowego, które złapał w szpitalu. Sam pewnie pamiętasz, że są problemy z połykaniem, że porażony jest.
Tak.
Jest cały ten aparat gardłowy, ortofacjalny, jak to się ładnie nazywa. Największy nacisk położyłem na początku na mowę.
No, oczywiście.
No bo jak wiesz, i ja i ty poza tym, jakby wiesz, pracujemy twarzą i głosem. I pomyślałem sobie, Jezu, żebym tylko mógł do pracy wrócić. To jest może głupie, bo to powinna być ostatnia rzecz, o której pomyślałem. Ale paradoksalnie, ta praca, do której mogłem wrócić dzięki tej intensywnej rehabilitacji twarzy na początku i języka i warki, bo wszystko było porażone lewostronnie, dała mi najwięcej. Po pierwsze, no znowu, że ten atawizm. Dla mężczyzny ta praca jest niestety podstawą egzystencji. Oprócz oczywistych rzeczy, takich jak rodzina, córka, matka, siostra, przyjaciele i tak dalej. I dla mnie powrót do radia, dosyć szybki, czyli do takiego kotła, w którym się cały czas dzieje, cały czas ktoś mnie o coś pyta, ja muszę błysnąć puentą, poczuciem humoru, ciągle, wiesz, ruch, dużo ludzi, ta interakcja również sensoryczna, dotykowa, ciągle ktoś się o ciebie potyka, dotyka kartkę, podaje, to była dla mnie najlepsza rehabilitacja. Ja sobie nie wyobrażam lepszego pomysłu, bo to zmusiło mnie natychmiast do ciężkiej pracy. Nie ma jęczenia. Leżę w łóżku, bo tak było na początku, przez pierwsze tygodnie. Nie chcę, zostawcie mnie, boli mnie, prawie umarłem, nie chcę się rehabilitować. Jak tylko się wykaraskałem z tego oszołomienia, a zajęło mi to na początku, myślę, gdzieś 2 miesiące, ale stan takiego oberwania obuchem w łeb trwał 2 lata. Ja pamiętam, że gdzieś dopiero po 2 latach siedziałem w domu i tak sobie myślałem, Jezu, to chyba teraz już jestem tu, już wróciłem. Jestem wreszcie na swoim. Ten kurz opadł po tym potwornym wybuchu, który miał miejsce pod czaszką.
Jaki rodzaj czynności czy rehabilitacji najbardziej ci pomógł?
Jak mówiłem, praca. Wiesz co, to po pierwsze.
No,
nie, no oczywiście, po pierwsze chłopaki, których już poznałem w szpitalu na Banacha, bo tam się znalazłem, Kuba i Sztenio, dwóch takich, wiesz, przesympatycznych siłaczy, którzy byli w ogóle nieubłagani. Wstawaj, zrywanie ze mnie kołdry, idziemy teraz na korytarz, idziemy na schody, próbujemy się pianizować i ta moja, wiesz, taka potworna do nich niechęć, wręcz agresja. Potem cały szereg rehabilitantów, których poznałem w Konstancinie, w CKR-ze. Cały sztab ludzi, który mnie zmuszał do tego, żeby mi się chciało. Po bodajże 2 latach takiej rehabilitacji klasycznej, czyli podnieś rękę, podnieś nogę, oprzyj się na ramieniu, wyprostuj łokieć i tak dalej, pamiętam, że zacząłem trochę szału dostawać, bo ja sobie zdałem sprawę z tego, że po pierwsze gnuśnieję, po drugie tyję, po trzecie nie mam w ogóle kondycji. Ja nigdy nie byłem typem sportowca, ale ja zawsze bardzo dużo robiłem. Ja pływam na kajcie, żeglowałem, ja wiesz, mam wszystkie możliwe papiery wodne, nurkowałem, wędkarstwo, pływanie, sporty motorowodne. To wszystko było gdzieś częścią mojego życia. Motocykl, więc jak na lenia, naprawdę byłem bardzo ruchliwy i tego mi najbardziej brakowało. Po jakimś czasie zdałem sobie sprawę z tego, że ja najbardziej tęsknię za zmęczeniem, za ruchem, za takim typowym cardio. I ja się wtedy, tego dnia, cośmy się spotkali na treningu z Bartkiem Mugiłą, zakochałem w tym boksie. On zbudował mi mięśnie kręgosłupa, których nigdy nie miałem, bo garbiłem się całe życie. Zbudował mi mięśnie brzucha, które są w ogóle podstawą egzystencji, dlatego że wszystko, każdy ruch wychodzi z
tak
brzucha. Wychodzi. To wiesz, o tym teraz już wiemy, nie? Z brzucha, czyli te nasze niewładne ręce, palce, nogi i tak dalej. To jakby osią tego wszystkiego są mięśnie brzucha, których też nigdy nie miałem. Wiesz, no jakby ilość korzyści, które tym boksem zyskałem, są niebywałe. No a poza tym ta, wiesz, no ta męskość, która gdzieś odeszła z tym przez na pewien czas z tym udarem straszliwym, a która wróciła wraz z każdym ciosem. No.
Bardzo mocno to akcentujesz, tą męskość. Ciekawe.
Tak, dlatego, że zostałem jej pozbawiony, wiesz co? Bo zawsze się w niej pławiłem i mój ojciec był niezwykle męskim człowiekiem i dał mi taki bardzo silny męski wzorzec.
A powiedz, w tym procesie leczenia wsparcie udzielone przez rodzinę, twoją rodzinę, na ile oceniasz, na ile było ważne?
Na 1000%. Zostałem przez na pewien czas, pewnie tak jak ty, sam ze swoimi myślami, potwornymi myślami, czarnymi myślami. Ta depresja jest mechanicznie wpisana w udar. O tym nam powie każdy lekarz, każdy neurolog. W zasadzie nie ma udaru bez depresji. Popadłem w nią, popadłem w straszne lęki. Wiesz, ja potrafiłem w nocy wydzwonić moich przyjaciół, moją rodzinę, żeby natychmiast przyjeżdżali i zabrali tę kobietę, która siedzi koło mnie przy łóżku, bo ona chyba chce mnie zabić. A to była pielęgniarka, która powiedziała, że jak mnie będzie bardzo bolało, to ona mi poda leki. A ja zacząłem ją wypytać, jakie leki, co za leki pani mi chce dać, czy lekarz wie o tych lekach. Ja nie widziałem takich leków. Oczywiście zacząłem tworzyć piętrowe historie. I w tym stanie tej totalnej degrengolady psychicznej, lęku i depresji, Tylko ta rodzina i moi fantastyczni przyjaciele przytrzymali mnie przy życiu. Moja siostra nie odstępowała mojego łóżka. Moi przyjaciele natychmiast rzucili się na łóżko dla mnie, ponieważ okazało się, że jestem za duży na standardy polskiego szpitala, polskiej służby zdrowia. Ja mam prawie 2 metry wzrostu. Kupili dla mnie łóżko, prawie że robione na miarę, które potem rozbiłem, bo było z drewna, wyjąc z bólu po udarze, ale zostało naprawione. Ktoś był przy mnie przez cały czas i bez tych ludzi bym w ogóle nie przeżył, w ogóle nie ma mowy. Znosili moje potworne nastroje, straszne humory. I jakby wiesz, no, ta ich miłość to był największy lek, chyba, który się rozpuszczał w moich żyłach i napędzał dalej jak paliwo. To byli ludzie i są, na których zawsze mogłem liczyć. Byłem o tym zawsze święcie przekonany, nic się nie zmieniło. Ale no, ta ich pomocna dłoń była niesamowita. Wiesz, to są różne kategorie miłości i pomocy, dlatego że tak samo pomogła mi moja mama i moja siostra, które nie odstępowały mojego łóżka. Moja ówczesna dziewczyna też. Niestety ten związek nie przetrwał tego udaru i rozstaliśmy się wkrótce po tym, kiedy ten udar nastąpił. To było to wszystko dla niej zbyt trudne. Ale na przykład mój przyjaciel, który tutaj wykradł mnie ze szpitala, to było raptem 2 miesiące po udarze, słuchaj, dlatego że była premiera nowej części Gwiezdnych Wojen, a ja jestem psychofanem w ogóle, mam świra na punkcie Star Wars. I słuchaj, ze szpitala nie chcieli mnie wypuścić. Pani doktor powiedziała, nie, panie Michale, w tym stanie jeszcze nie. Ja byłem na wózku inwalidzkim, bo rok po udarze jeszcze byłem na wózku inwalidzkim. Ale wiesz co, ale to są te takie momenty, które uratowały mi wtedy życie. Pomyśl sobie tę dziką radość tego 40-letniego chłopczyka, który parę godzin wcześniej umierał na łóżku i nie wiedział, czy jeszcze wróci w ogóle do życia, do aktywności, który nagle siedzi w kinie, patrzy na tych wyznawców, mówi, wow, i przenosi się zupełnie do innego świata. I to jest, wiesz, to jest pomoc. No, ktoś może powiedzieć, naraził twoje życie, ale wiesz co, warto było. I Radziu, kochany mój, najdroższy, dziękuję ci za to też.
Czy przychodzi do ciebie refleksja, dlaczego się to stało?
Wiesz co, zabronili mi mówić, że sam sobie na to zasłużyłem, ale ja sobie na to zasłużyłem, koniec, kropka. to wiesz, grzeczni chłopcy nie dostają udaru w wieku 40 lat. Pytanie, jaka jest definicja grzecznego oczywiście, ale ja chyba w każdej kategorii grzeczny nie byłem. To były lata pracy na to, żeby zaniedbać się w cukrzycy, która doprowadziła mnie do nefropatii, czyli do kompletnego zawału nerek i późniejszych dializ, do stopy cukrzycowej, problemów ze wzrokiem i problemów z ciśnieniem. Tak jak nie przyjmowałem leków na cukrzycę, tak nie przyjmowałem leków na ciśnienie, wierząc w swój tryb nieśmiertelności, że wszystko będzie dobrze. Ja zawsze to powtarzam, że chorowałem na jakoś to będzizm. Jakoś to będzie. Zawsze jakoś to było i tutaj też jakoś to będzie. Dam radę bez leków, jakoś to będzie. Dam radę bez insuliny, jakoś to będzie. No okazuje się, że nie dałem. To była kara za ten jakoś to będzizm. No, za tę pychę i butę, która zawsze kroczy przed upadkiem. Wiesz, no ze zdrowiem po prostu nigdy nie wygrasz. Ktoś powie z Panem Bogiem. Każdy może to interpretować jak chce. Za mali jest, za krótcy jesteśmy na to. No i byłem za krótki i przegrałem.
Podoba mi się. Za krótki byłem.
Niestety tak. No. Zacwany. Kombinować występuje tylko w polskim i włoskim języku. No więc przekombinowałem.
Czy słyszałeś wcześniej udarze mózgu? To takie klasyczne pytanie.
No to już ci odpowiedziałem na to pytanie wcześniej. Mój ojciec doznał bardzo poważnego udaru krwotocznego.
Czy miałeś świadomość, że taka jednostka chorobowa istnieje?
Miałem, bałem się go. Osoby, które interesują się karmą, twierdzą, że byłem tak wpatrzony w ojca. Podświadomie popełniałem jego błędy i podświadomie kroczyłem jego ścieżką. Tak może przekładając to na język samurajów. Na moich oczach facet, który był duszą towarzystwa, który był potężnie inteligentny i miał w jednym palcu literaturę tego świata, matematykę, ekonomię, nazwij dowolną dziedzinę nauki, on to miał, nagle stał się warzywem, które nie mogło mówić, komunikowało się ze światem stękaniem, bo na to jak się czujesz, wiesz, i tym podobne. Mężczyzna, którego musiałem kąpać, myć, golić razem z moją mamą, stał się zupełnie bezwolny. To wszystko działo się na moich oczach. Ja miałem wtedy 25 lat. Ja się tego strasznie bałem, potwornie. Więc tyle wiedziałem, że to jest potworna choroba i śmiertelna. I zupełnie nieodwracalna. Jakimś cudem w ogóle nie uruchomiłem swojej wyobraźni w tym kierunku, że przecież mnie to czeka, jeżeli będę dalej się zachowywał tak, jak się zachowałem. Tym bardziej, że jako syn swojego ojca mam tendencję. Nic to nie zmieniło, no niestety.
Czy widziałeś u ojca przed udarem jakieś symptomy zbliżającego się udaru?
Nie, ja prowadziłem tego dnia audycję w radio. Moi rodzice mieli za chwilę wyjeżdżać na długie wakacje, to był bardzo gorący lipcowy dzień. Po czym dzwoni mama, mówi, słuchaj, wróciłam właśnie do domu, tata jakiś taki dziwny. I jakoś tak z nim, wiesz co, rozmawiam, ale nie do końca rozumiem, o co mu chodzi. Nie wiem, czy on się napił alkoholu, czy co, przyjdź do domu i weź z nim pogadaj. Wiesz co, ja przyjechałem, on już był po udarze. Była rozbita szklanka przy fotelu, mówił piąte przez dziesiąte, ale widać było po totalne przerażenie. To jeżeli chodzi o ojca. Jeżeli chodzi o mój udar, słuchaj, to ja pamiętam, że tego samego dnia i poprzedniego byłem bardzo rozkojarzony. Jadąc samochodem, nagle nie zauważyłem pieszego. Nagle nie zauważyłem samochodu wyjeżdżającego. Byłem na zakupach w markecie. Coś mi wypadało z ręki. Wiesz, to były jakieś takie drobne, bardzo kwestie, ale wydaje mi się, że dopóki ta cysta na mózgu nie strzeliła, to też chyba tam się nic wielkiego nie działo. Wydaje mi się, że to był jednorazowy strzał. Ona pękła, krew zaczęło się sączyć. Ten wylew był bardzo masywny podobno. Wiesz, kiedy otworzono mi czaszkę, powiedziano, że to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo i prognozy były fatalne. A potem lekarze wszyscy, jak jeden mąż, mówili, niemożliwe, że pan przeżył, pan ma tutaj coś do załatwienia. I chyba tylko dlatego pan przeżył. Wiesz co, no i chyba mam, no jestem tu dzisiaj, mówię o tym. To może przynajmniej to. I ta cała reszta, dla której żyję.
Michał, mam wrażenie, że fundacja, którą prowadzisz, też była, też jest takim rodzajem odprysku tego udaru.
Jest, oczywiście, że jest. No wiesz, no... Oczywiście, że żałuję. Ale wiesz, najbardziej żałuję tego, że byłem nie dość, że głupi, też chamski. Dlatego, że chamstwem było to, że ja ukrywałem tę chorobę, pomimo tego, że wszyscy dookoła wiedzieli. 14 listopada to jest Światowy Dzień Cukrzycy. Dzwonili do mnie dziennikarze i mówili: dzień dobry panie Michale, pan podobno ma cukrzycę, czy pan powiedziałby kilka słów do naszych widzów, słuchaczy? No sobie odpowiadam: nie, to ja nie wiem, skąd pani w ogóle wysłała takie informacje. I dzisiaj widzę, ile możemy my zdziałać, osoby, które, jeżeli ktoś włączył ten podcast, to oczywiście dlatego, że może być zainteresowany udarem, jego konsekwencjami, ale wydaje mi się, że przede wszystkim dlatego, że Rozenek gada z Figurskim. I to jest coś, co powinniśmy wykorzystać, a co jednak dalej nie jest takie oczywiste w tym środowisku. Ja założyłem fundację Najsłodsi, która pomaga osobom chorym na cukrzycę, przełamać tą... po to, żeby po pierwsze oswoić się z chorobą, po drugie mieć świadomość jej konsekwencji, pokazać siebie, swój przykład, do czego można się doprowadzić, ale też oduczyć ludzi kłamstwa. Bo cukrzyca w ogóle to jest choroba kłamców. To jest choroba, której nie widać, która co gorsza nie boli w ogóle. Więc bardzo łatwo ją ukryć dla środowiska, ale też dla siebie samego. Nic mi nie odpadło, nic mnie nie boli na razie, więc tej choroby nie ma. Dokładnie tak samo żyłem ja. I jeżeli uda mi się ludzi namówić do tego, żeby żyli prawdziwie i pozbyli się tego oszukiwania lekarzy, rodziny i przede wszystkim siebie samego, jestem zwolennikiem dzisiaj prawdy totalnej. Inauguracja mojej fundacji odbyła się w pijalni czekolady u Wedla na ulicy Szpitalnej, gdzie świat lekarski się złapał za głowę. A mówię, wiesz, no, razem z profesorem Leszkiem Czupryniakiem, najwybitniejszym w Polsce diabetologiem, który jest przewodniczącym Rady Naukowej Fundacji, którą powołałem do życia, ustaliliśmy, że idziemy tym tropem. Jakby mówimy ludziom: słuchajcie, doskonale wiemy i rozumiemy, że czasem tą czekoladę i tak zeżrzecie, ale po pierwsze, zaplanuj to w diecie. Po drugie, miej świadomość, co ona może zrobić z twoim organizmem. A następnie powiedz to lekarzowi. Tylko idź do niego i wyspowiadaj się z tego, co zrobić, i nie wstydź się. Zadanie mojej fundacji jest powiedzieć ludziom: z cukrzycą można żyć normalnie zupełnie. My teraz wydajemy e-booka pod tytułem Jak się źle prowadzić, by żyć długo i szczęśliwie, w którym poruszamy wszystkie te tematy, o których lekarze nie chcą rozmawiać ze swoimi pacjentami. O tym, jak działa wódka, papierosy, czekolada, fast food, niewyspanie, impreza, nerwy, seks, tatuaże, kolczyki. W pewnym sensie to wszystko jest dopuszczalne. W pewnym sensie, pod warunkiem, że po pierwsze wiesz, do czego się możesz doprowadzić, nadużywając któryś z wyżej wymienionych, a po drugie, nie mówiąc o tym lekarzowi, nie przyznając się przed samym sobą, że dokładnie tak robisz. Leczenie w ukryciu to jest nie leczenie, tylko katastrofa. Ta fundacja między innymi powstała po to, żeby ludziom mówić: wiemy, że jesteś chory na cukrzycę, zdaj sobie z tego sprawę, przestań to jakby wyrzucać z siebie, zaakceptuj, chodź do lekarza i żyj długo i szczęśliwie, nawet jeżeli prowadzisz się niekoniecznie jak aniołek.
Co chciałbyś, żeby ludzie zapamiętali z tej choroby, twojej choroby? No wiesz, nagrywamy to w pewnym celu.
Oczywiście. Wiesz co? Tryb nieśmiertelności nie istnieje, po pierwsze. Po drugie, pycha kroczy przed upadkiem. Poza tym gena nie wydłubiesz, więc spojrzyj wokół siebie, popatrz, jak mają się twoi rodzice, dziadkowie, i miej świadomość, że jeżeli nie zmienisz swojego postępowania, to możesz tak skończyć. Poza tym dla mnie najgorsze, co było w tej chorobie, a przecież to dotyczy wielu chorób, to była utrata samodzielności. Ja byłem zdany na łaskę osób trzecich, nie mogłem tego znieść. Mój ojciec całe życie powtarzał mi zdanie: pamiętaj, synu, nikogo się o nic nie proś. Ja miałem to wryte w świadomość i nagle stałem się w 100% zależny od otoczenia. Ktoś taki z taką maksymą pompowaną w krwioobieg ma jeszcze gorzej. Więc wydaje mi się, że po pierwsze, nie bój się polegać na innych, nie bój się prosić o tę pomoc. No, po trzecie, nie, chyba jest to najważniejsze, chyba jest ta pokora. Patrzysz na mnie i widzę, że chyba sam sobie w tym temacie masz coś do zarzucenia, przecież każdy z nas ma. Pytanie, na jaką skalę, prawda? U mnie państwo mogą sobie sami wyobrazić, na jaką skalę, widząc co mnie potem spotkało. Ale kiedy już cię spotka, to wiesz co, szklanka musi być zawsze do połowy pełna, koniec, kropka. Tu nie ma miejsca na żaden pesymizm, na jejczenie, na narzekanie. Widzę, ile pracy wykonałeś, Jacek, i ile ci to zajęło, ale też widzę taką dumę na twojej twarzy. Jak ci ludzie sprawiają komplementy, to przecież to jest ta nagroda za tą pracę. Uważam, że to też należy umieć przyjąć. Tak, wykonałem ciężką pracę i dziękuję bardzo, że to widzicie. Niniejszym obiecuję starać się dalej, tak czy nie?
Tak, ja dziękuję ci bardzo za rozmowę, a kończymy podaniem ręki.
No właśnie. Wielkie dzięki, naprawdę.
Więcej informacji o udarze mózgu znajdziecie na www.stopudarom.pl i Facebook Stop Udarom.